Obrzędy Komunii Świętej, część pierwsza. Obrzędy Komunii Świętej rozpoczynają się bezpośrednio po doksologii od wezwania celebransa, które wprowadza wiernych do modlitwy Ojcze Nasz, zwanej po łacinie Pater Noster. Nie jest to jednak zwykłe wezwanie módlmy się, jakim parokrotnie w czasie mszy świętej kapłan wzywa wiernych, lecz specjalna, rozbudowana formuła odpowiednia do ważności modlitwy, która ma być wypowiedziana. Jest to przecież modlitwa pańska, a więc słowa samego Chrystusa. W liturgii przedsoborowej było jedno wezwanie wprowadzające, które nadal najczęściej jest stosowane. Brzmi ono: pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. W aktualnie używanym mszale rzymskim mamy kilka takich wprowadzeń dostosowanych czy to do okresu liturgicznego, czy też szczególnych okoliczności sprawowania mszy świętej. I tak, w Adwencie celebrans mówi: Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. W okresie Bożego Narodzenia wprowadza do modlitwy pańskiej słowami: Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Z kolei formuła przewidziana na okres Wielkiego Postu brzmi: prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. W okresie wielkanocnym należy używać formuły: nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. W okresie zwykłym, oprócz dawnej formuły, celebrans ma jeszcze do wyboru dwie inne: módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, lub formułę szczególnie pasującą na niedzielę zesłania Ducha Świętego: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Charakterystyczne jest to, że każde z tych wezwań, choć wypowiadane tylko przez głównego celebransa, zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy. Pater Noster jest bowiem z natury modlitwą wspólnoty, o czym pisał już w starożytności święty Cyprian. Przypomniał on, że Chrystus Pan, dając ją jako wzór zwracania się do Boga, wyraźnie użył liczby mnogiej: Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. Przez co wskazał, że modlitwa ta powinna być odmawiana przez wszystkich razem. Do liturgii mszy świętej modlitwa ta została włączona jeszcze w starożytności, na co wskazują świadectwa Tertuliana, świętego Cyryla Jerozolimskiego, świętego Jana Chryzostoma, świętego Augustyna i wielu innych autorów. Od początku modlitwa pańska we mszy świętej była przygotowaniem do komunii, dlatego odmawiano ją po obrzędzie łamania chleba. Jednak papież Grzegorz Wielki, zmarły w 604 roku, przeniósł ją bezpośrednio po anaforze, czyli modlitwie eucharystycznej. I tak już pozostało do dziś. To umiejscowienie modlitwy Ojcze Nasz po modlitwie eucharystycznej nie jest przypadkowe. Wspomniani ojcowie Kościoła zwracali uwagę na to, że zawiera ona ten sam zestaw próśb, co anafora, zwłaszcza jej pierwsza część. W drugiej części Pater Noster jest głównie prośbą o chleb. Odnośnie do tego Tertulian pisał: naszym chlebem jest Chrystus. I kiedy prosimy o chleb każdego dnia, prosimy o moc ustawicznego życia w Chrystusie. Aby lepiej zrozumieć sens modlitwy pańskiej we mszy świętej, Przypomnijmy więc pokrótce jej zasadniczą treść. Otóż Paternoster składa się z inwokacji, czyli wezwania skierowanego do Boga jako Ojca wszystkich ludzi, który jest w niebie. Zawiera się w tym wezwaniu idea braterstwa. Skoro bowiem każdy mówi do Boga jako do swego Ojca, to tym samym wszyscy jesteśmy nawzajem braćmi. Po wstępie mamy dwie części. Pierwsza składa się z trzech próśb, które są de facto aktami uwielbienia Boga. Mówiąc lub śpiewając „Święć się imię Twoje”, uznajemy świętość Boga Stwórcy, któremu należy się cześć i chwała od każdego stworzenia. Modlący się wyraża takie pragnienie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, aby wszyscy ludzie wzywali imienia Bożego, w którym jest moc zbawcza. W podobnym duchu wybrzmiewa wezwanie „Przyjdź królestwo Twoje”, które wyraża pragnienie, aby rzeczywistość Królestwa Bożego, pełnego miłości i pokoju, stała się faktem na całej ziemi. W ten sposób prosimy, aby wszyscy ludzie uznali Boży porządek na świecie i dzięki temu mogli cieszyć się szczęściem, którego pełnia jest w niebie. Dopełnieniem tej drugiej prośby jest „Bądź wola Twoja”. Chodzi o to, aby we wszystkim spełniał się Boży plan zbawienia i by wszyscy byli posłuszni Bogu jako Jego dzieci, skoro wzywają Go Ojcze nasz. Tę serię próśb zamykają słowa „jako w niebie, tak i na ziemi”, które odnoszą się nie tylko do ostatniej prośby, ale do wszystkich trzech dotyczących spraw Królestwa Bożego. Oznacza to, że oddawanie chwały imieniu Bożemu, aktualizowanie się Królestwa Bożego i wypełnianie woli Boga ma się dokonywać zarówno w niebie, jak i na ziemi. Przy czym porządek, jaki panuje w niebie w tym względzie, jest wzorem dla porządku, jaki mamy budować na ziemi. Teraz w modlitwie pańskiej następuje druga część z prośbami, które dotyczą bardziej naszych przyziemnych spraw. Najpierw więc jest prośba o chleb powszedni na dziś. Od starożytności chrześcijańskiej rozumiano przez to nie tylko dosłownie pokarm niezbędny do życia, ale przede wszystkim chleb eucharystyczny. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego odnośnie do tego stwierdza, że w modlitwie pańskiej prosimy o codzienny chleb, który kojarzy się chrześcijanom zwłaszcza z chlebem eucharystycznym. Prosimy zatem, abyśmy mogli go spożywać na co dzień, co gwarantuje zbawienie i wszelką pomyślność. Niektórzy w tym sformułowaniu „daj nam dziś” dostrzegają wyraz głębokiej ufności w Bożą opatrzność i ojcowską troskę Boga o swoje stworzenia. Zgodnie z zaleceniem Ewangelii nie prosimy na zapas, na jutro i pojutrze, czy na bliżej nieokreśloną przyszłość, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale prosimy Boga o dary w takim zakresie, w jakim są nam one niezbędne, abyśmy mogli trwać jako Jego dzieci. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To kolejna prośba składająca się na tę wspaniałą modlitwę. To wyraz głębokiej ufności w Boże miłosierdzie, które zawsze przygarnia każdego grzesznika, skoro zechce wrócić do Ojca. Ta właśnie prośba w pewnym sensie ośmiela nas do tego, aby przystąpić do Komunii Świętej, czyli do zjednoczenia z Bogiem. Dalej prosimy o to, abyśmy z pomocą łaski Bożej zdolni byli przeciwstawiać się pokusom i skłonnościom do zła. W takim sensie trzeba rozumieć tradycyjne polskie tłumaczenie pochodzące od księdza Jakuba Wójka i nie wódź nas na pokuszenie, które zdaje się sugerować, że to Bóg wystawia ludzi na pokusę. Otóż Bóg nigdy nikogo nie kusi, co najwyżej poddaje próbie, abyśmy wydoskonalili się w naszych cnotach. Siódma prośba, zbaw nas ode złego, potwierdza powyższe stwierdzenie, że Bóg nikogo nie wystawia na pokusę, ale zbawia od złego. Prosząc o uwolnienie od wszelkiego zła, także od złego ducha, wyrażamy głęboką ufność w Boże miłosierdzie. Liczba siedmiu próśb zawartych w Paternoster ma wymowę symboliczną. Oznacza bowiem pełnię. Bóg jako Ojciec zaspokaja wszystkie potrzeby swoich dzieci, zanim one o to poproszą. Jednak zanoszenie tych próśb do Boga ma sens, gdyż jest wyrazem naszej ufności pokładanej w Nim i zarazem aktem uwielbienia Go jako dawcy wszelkich dóbr. Przypominając główne treści Paternoster, nie miałem na celu szczegółowego omawiania tej modlitwy, której można byłoby poświęcić całą serię audycji. Chciałem jedynie, abyśmy, podejmując te refleksje, zechcieli zauważyć, jak wiele z tych treści obecnych jest w modlitwie eucharystycznej. Słusznie zatem, jak wspomniałem, od czasów papieża Grzegorza Wielkiego modlitwa pańska następuje po anaforze i stanowi doskonałe wprowadzenie do obrzędu Komunii Świętej. Mówiąc o Ojcze Nasz we mszy świętej, nie można pominąć następującej po nim indywidualnej modlitwy celebransa, zwanej embolizmem, którą może on recytować lub śpiewać. Embolizm to dodatek, który w liturgii pojawił się znacznie później, bo dopiero w IX wieku. Podejmuje on ostatnią z siedmiu próśb modlitwy pańskiej o uwolnienie od każdej postaci zła, a zarazem uzupełnia ją dwoma innymi prośbami – o pokój i o miłosierdzie. W średniowieczu, kiedy liczne wojny przewalały się przez Europę, wyraźnie była mowa o pokoju militarno-politycznym. Zmiany brzmienia tej prośby dokonał papież święty Pius V. Odtąd jest to prośba o pokój serca, do czego nawiązuje druga z próśb o Boże miłosierdzie, abyśmy wolni od grzechu i zamętu, a więc także od nieładu wewnętrznego, z nadzieją mogli oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Tę eschatologiczną, czyli ukierunkowaną na życie przyszłe w niebie, treść modlitwy zwanej embolizmem podkreśla aklamacja wiernych, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Zachęcam do tego, aby w ramach rozmyślania raz jeszcze zestawić ze sobą paternoster i embolizm po to, by jeszcze bardziej dostrzec, jak współbrzmią ze sobą te modlitwy i jak wzajemnie się dopełniają.